Ja wiem, jaka to jest wilgotność mniej więcej. To bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma, a jak widzicie państwo, wiatr się zerwał.
Strażacy cały czas pracują. Na miejscu jest również policja i prokuratorzy. Oni z kolei badają przyczyny katastrofy lotniczej, do której doszło w nocy i w której zginął pilot samolotu, tak zwanego dromadera, z którego była wylewana woda na płonące drzewa. Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych. 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, między innymi z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
Oględziny miejsca katastrofy, jak mówi policja, trwają. My tego nie widzimy, bo to się odbywa za drzewami. Natomiast jednocześnie trwa też akcja gaśnicza, a o przyczynach tego pożaru będzie można mówić dopiero wtedy, gdy wszystko się zakończy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Późnym popołudniem senatorowie wysłuchają informacji na temat działań służb i prokuratury w sprawie firmy Zonda Krypto. Ta największa w Polsce giełda kryptowalut jest obecnie niewypłacalna i prezes przebywa za granicą. Najprawdopodobniej chce zamieszkać w Izraelu, którego ma obywatelstwo. Przez problemy Zonda Krypto swoich nagród do tej pory nie mogą spieniężyć polscy olimpijczycy, którzy zdobyli medale na igrzyskach zimowych we Włoszech. W parlamentarnym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz proszę, jakie informacje oczekują dziś senatorowie?
Przede wszystkim właśnie tego, jak działają służby w tej sprawie, a wniosek o spotkanie z ministrami sprawiedliwości i służb specjalnych złożyła senacka opozycja. Senator Marek Pęk z PiS-u twierdzi, że w sprawie afery zaspały służby specjalne, m.in. ABW.
Sam wnioskowałem o taką debatę, to był wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście usłyszymy tutaj choć słowo prawdy na temat tego, co od prawie 3 lat w tej sprawie zrobiła rządząca większość? Bo opowieść o tym, że jest to afera Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Nawrockiego, jest taką typową strategią odwracania kota ogonem. Ja bym bardzo chciał właśnie usłyszeć, co się działo wtedy, kiedy już, jak mówi sam Donald Tusk, wszyscy wiedzieli, że to jest śmierdząca sprawa i że tutaj zagrożone są pieniądze zwykłych Polaków.
No właśnie działo się, odpowiada senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, bo przypomina, że już w 2018 roku służby i instytucje państwowe alarmowały. Senator zresztą przypomina, że to politycy prawicy, a dokładnie Fundacje Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, więc polityków PiS-u i Konfederacji, korzystały z przelewów prezesa Zonda Krypto.
Sprawa robi się coraz bardziej bulwersująca, no bo dzisiaj rodzi się najbardziej oczywiste pytanie. Czy to, że prokuratura w czasach, kiedy jej pracami kierował Zbigniew Ziobro, kilka razy umorzała postępowanie przeciwko firmie, która była protoplastą Zonda Krypto, czyli Big Bayowi, ma związek z tym, że tenże sam Zbigniew Ziobro dostał później prawie 500 000 złotych na fundację z nim powiązaną.
I właśnie senator Kwiatkowski przypomina, że w 2018 roku w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut alarmowała Komisja Nadzoru Finansowego. I to właśnie zdaniem koalicji rządzącej wtedy służby państwowe nie stanęły na wysokości zadania.
Jeżeli prokuratura w tak oczywistej sprawie, gdzie wpływało zawiadomienie ze strony publicznego regulatora, Komisji Nadzoru Finansowego, umarza w tej sprawie postępowanie, to powiedzieć, że to brzydko wygląda, to nic nie powiedzieć.
A dziś o 17:00 spotkanie, prawdopodobnie z ministrami Żurkiem i ministrem Siemoniakiem, no ale jest też taka możliwość, że szefowie tych dwóch resortów przyślą kogoś po prostu z ministerstwa, przedstawiciela resortu, ale informacja w Senacie, w czasie obrad Senatu jest zaplanowana.
To był Maciej Kluczka z Sejmu, dziękuję Ci bardzo. Jeżeli w tym tygodniu rządowy projekt w sprawie kryptoaktywów trafi do Sejmu, Izba zajmie się nim na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział z kolei w publicznym radiu marszałek Włodzimierz Czarzasty. I będzie to już trzecie podejście do koalicji w tej sprawie. Dwie wcześniejsze ustawy regulujące rynek kryptowalut prezydent Karol Nawrocki zawetował. Nowy projekt tylko nieznacznie różni się od poprzednich, ale w związku z pojawiającymi się kolejnymi wątkami afery Zonda Krypto, rządzący liczą, że tym razem prezydent i opozycja zachowają się inaczej niż dotychczas. Jednocześnie Polska 2050, jedna z partii wchodzących w skład koalicji, przypomina o swoim projekcie o kryptowalutach, który podobno Karol Nawrocki byłby skłonny podpisać.
Sytuacja z Zonda Krypto pokazuje, pokazuje, że ta ustawa jest potrzebna, że też powiązania różnych przedsiębiorców zajmujących się kryptowalutami z prawicowymi politykami są podejrzane i że w związku z tym należy to regulować. I dobrze było też, żeby pan prezydent o tym pamiętał, że dalsze pozwalanie na to, żeby kompletnie nie regulować tego rynku, stawia też pod znakiem zapytania ich intencje i czystość tych intencji.
Wiem, że prezydent skłaniałby się do podpisania ustawy, która leży w zamrażarce od grudnia. To jest też ustawa rządowa, tylko że zreformowana przez Polskę 2050 zgodnie z zapisami pierwszego uzasadnienia do pierwszego prezydenckiego weta. Nieco obniżone opłaty na rzecz KNF-u za możliwość prowadzenia w Polsce giełd kryptowalut i nieco utrudnione kasowanie stron internetowych z przestrzeni wirtualnej. Cała reszta to jest projekt rządowy i to na pewno Nawrocki by podpisał.
Dziwię się panu premierowi i co więcej, no to już dobitnie pokazuje, że to jest typowa akcja polityczna. No chcę pokazać, że jednak pana prezydenta złamie. Nie wiem, jak zachowa się ośrodek prezydencki. Mam tu nawet przed sobą to uzasadnienie do pierwszego weta pana prezydenta. Tam są konkretne rzeczy, które wypadałoby zamienić na poprawki do tej ustawy i po prostu je wprowadzić i wtedy nie byłoby problemu z poparciem tego także przez opozycję tutaj w parlamencie, a także podpis pana prezydenta.
Mówią wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka i poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Pojutrze, w piątek, przedstawiciele Polski i Komisji Europejskiej podpiszą umowę dotyczącą programu SAFE. Efektem ma być uruchomienie linii kredytowej na obronność i przemysł zbrojeniowy o wysokości 44 miliardów euro. W najbliższych dniach do Polski trafi zaliczka 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
Polski rząd deklaruje, że 89% funduszy z SAFE ma trafić do polskiej gospodarki i przemysłu obronnego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
Polska do 2030 roku ma mieć 500-tysięczną armię, na którą składać się mają rezerwiści i profesjonaliści. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje fundamenty, na których opierać się będzie transformacja polskiego wojska.
Chcemy transformacji, w której najbliższe miesiące, dni, tygodnie będą szczególnie skupione na trzech liniach wysiłku. To są drony i antydrony, to jest sztuczna inteligencja i obrazowanie kosmiczne i to są pociski dalekiego, precyzyjnego zasięgu. Te trzy wektory będą decydować o przewadze.
Dodatkowo naszym strategicznym celem jest zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Szef MON mówi, że od dawna się do tego przygotowujemy i już teraz jesteśmy do tego gotowi. Szymon Kępka, TOK FM.
Jest wyrok sądu w Częstochowie w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem. Ojczym Kamila skazany został na 25 lat więzienia, matka na lat 16. To nie jest prawomocny wyrok. Będziemy do niego jeszcze wracać w informacjach TOK FM. Po godzinie 13 w TOK 360 będziemy rozmawiać o standardach ochrony małoletnich wprowadzonych przepisami, które powstały w odpowiedzi na tę bulwersującą sprawę. Stopy procentowe już nie spadną, mówią zgodnie ekonomiści przed oficjalną decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy ją jeszcze tego popołudnia, ale że jesteśmy w nowej rzeczywistości, w której przez drogie paliwa znów zaczęła rosnąć inflacja, w kwietniu do 3,2%, to miejsca na cięcia stóp nie ma, mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
Może się okazać, że znowu będziemy gdzieś w górnych widełkach celu inflacyjnego albo na jakiś czas z niego wyskoczymy. Gdzieś między 3,5, a pewnie 4 będziemy gdzieś mieli przez ładnych kilka miesięcy ten roczny wskaźnik inflacji.
No to z kolei brzmi jak dość jasna wskazówka dla Rady Polityki Pieniężnej, no i też dla kredytobiorców. Z obniżkami stóp procentowych już się pożegnaliśmy?
Na razie pewnie tak.
I w tym tygodniu zostaną bez zmian?
I raczej wiele wskazuje na to, że raczej Rada będzie przyjmowała tą taktykę. Patrzę, czekam, analizuję, a nie wprowadzam dane, kiedy jeszcze nie mam ustalenia ostatecznych warunków.
Czyli trzeba się przyzwyczaić, że stopy procentowe na tych poziomach, na których teraz są, no to tak na dłuższy czas.
Na razie bym się nie cieszył z tego, że mogą zaraz szybko spaść. Myślę, że to raczej kwestia za kilka kwartałów. Jakby dobrze poszło, to być może gdzieś w końcówce tego roku jeszcze jakiś mały ruch, ale pewnie nie.
A to by oznaczało, że kredytobiorcy nie mają co liczyć na dalszą ulgę w ratach, a o tym, w którą stronę przez efekty wojny na Bliskim Wschodzie mogą pójść stopy procentowe i czy kredytobiorcy mogliby się wręcz obawiać podwyżki, Wojciech Kowalik będzie rozmawiał w EKG o 12.40. Polityczne transfery wewnątrz koalicji rządzącej są coraz bardziej możliwe. O rozmowach na ten temat mówił w poranku TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, ale dodawał też, że owszem, rozmowy się toczą, ale na razie nikt nie daje się namówić.
Nie chcę siebie wierzyć, że nikt nie przychodzi do was, nie sonduje, nie ma choćby prób zbadania, czy jesteście gotowi dołączyć na przykład do Koalicji Obywatelskiej.
Czy nasi posłowie oczywiście zgłaszają, że takie rozmowy się odbywają, to raczej rozmowy między posłami niż zaplanowane działanie, że takiego działania od strony największego koalicjanta zaplanowanego nie ma. Nie wiem, czy jest zaplanowane, czy nie, ale posłowie faktycznie są podpytywani i mam takie wrażenie, że to jest poniekąd naturalne, ale te łowy na zwierzynę się póki co nie udają.
Gość Tomasza Sakielskiego w poranku TOK FM odniósł się też do spekulacji o możliwym porozumieniu Polski 2050 ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Maciej Żywno stanowczo to wykluczył, podkreślając, że jego ugrupowanie jest lojalne wobec koalicji 15 października. Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę. Użyła ponad 100 dronów i kilku rakiet do uderzeń m.in. w Charków i Zaporoże. Moskwa zaatakowała mimo ogłoszonego jednostronnie przez Kijów zawieszenia broni, ogłoszonego w odpowiedzi na deklarację Moskwy. Tomasz Orchowski.
Najpierw Rosjanie zaproponowali dwudniowe zawieszenie broni 8 i 9 maja. Ofertę przekazali Amerykanom. Z Ukraińcami nikt się nie skontaktował. Putin liczył, że Trump po prostu nakaże Kijowowi respektowanie tego rozejmu. Wszystko po to, by mógł w spokoju obchodzić Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem. Ale Ukraina mówi nie. Prezydent Wołodymyr Zełenski. Zawieszenie broni na jeden dzień i dalsze zabijanie naszych ludzi, mówiąc delikatnie, to niesprawiedliwe. Zabici i ranni, dorośli i dzieci. My przez rosyjskie ataki nie mamy świąt, nie mamy wolnego. My im odpuścimy na dzień, a potem oni będą nas znowu zabijać?
A na rano, po 9, oni znowu będą bić nas?
Władze w Kijowie przedstawiły swoją ofertę. Bezterminowy rozejm. Zaczął on obowiązywać o północy. Od tego czasu na każdy atak Rosjan będziemy odpowiadać proporcjonalnie, podkreślili Ukraińcy. Rosjanie propozycję zignorowali i przeprowadzili ataki. Dlatego Kijów twierdzi, że Moskwa odrzuca pokój, a Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie życiu ludzi. Rozejmu w Dzień Zwycięstwa najprawdopodobniej więc nie będzie. Kijów przekazał, że naruszenie jego jednostronnego zawieszenia broni niweczy to, którego Kreml domagał się na 9 maja. Nie można wykluczyć, że ważna dla Putina parada zostanie zakłócona przez ukraiński atak. Już wcześniej informowano, że na defiladzie w Moskwie nie będzie ciężkiego sprzętu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
A Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy komentował w poranku TOK FM zapowiedź wycofania wojsk USA z Niemiec. Zdaniem wiceministra obrony najważniejsze jest, by potencjał obronny i obecność amerykańskich żołnierzy w Europie były widoczne. Wziątek odniósł się też do możliwości przesunięcia tych wojsk z baz w Polsce w inne rejony.
Tu nie chodzi o to, żeby, przepraszam za kolokwialne określenie, kogoś oszkapić, zabrać jednym i dać drugim, bo to jest także budowanie takich podziałów wewnętrznych w Europie, a my powinniśmy się zdecydować w sytuacji zagrożenia na działanie, które zbuduje nam jedność Europy.
Pentagon wycofa z Niemiec przynajmniej 5 tysięcy żołnierzy, co stanowi niemal 1/7 tamtejszego personelu USA. Jednocześnie Donald Trump rozważa wycofanie swoich wojsk z takich krajów jak Włochy czy Hiszpania. I na koniec jeszcze Czechy i skrajna prawica, która wchodzi w skład koalicji rządzącej. Politycy tej siły chcą, by tamtejszy parlament wezwał do odwołania czerwcowego zjazdu niemieckich ziomkostw w Brnie. Zwołane z ich inicjatywy nadzwyczajne posiedzenie parlamentu zablokowała opozycja. Jej zdaniem to temat zastępczy, a ziomkostwa od lat współpracują z Czechami. Jakub Medek.
Zdaniem Tomia Okamury, szefa Izby Niższej Parlamentu, zarazem lidera antyunijnej, skrajnie prawicowej i prokremlowskiej partii SPD, zjazd to wstęp do uchylenia tzw. dekretów Benesza, czyli wydanych tuż po wojnie przepisów, którymi Czechosłowacja pozbawiła majątku i wysiedliła 3 miliony własnych niemieckojęzycznych obywateli. Dlatego Okamura chce, by parlament przyjął w sprawie zjazdu specjalną uchwałę.
Poslanska Sniemowna odsuzuje projewy...
Parlament potępia historyczny rewizjonizm, relatywizację nazistowskich zbrodni i podważanie czeskiego prawa.
takového uspořádání České republiky.
Nadzwyczajną sesję w tej sprawie na razie skutecznie blokuje liberalna opozycja. Jej członkowie przypominają, że ziomkostwa z podważania dekretów Benesza oficjalnie zrezygnowały ponad 20 lat temu. W przeciwieństwie, jak przypomina Jan Jakob z partii Top 09, do sojuszników SPD w Parlamencie Europejskim. To absurdalne, że o patriotyzmie pouczają nas ludzie relatywizujący rosyjską agresję na Ukrainę i współpracujący z niemiecką partią AfD. Analogicznie zresztą jak austriacka partia FPO, również w sojuszu z SPD to miał Okamury. Jakub Medek, TOK FM.
To wszystko w tej części TOK 360. Po 12.20 porozmawiamy o tym, ile paliwa lotniczego pozostało jeszcze w europejskich magazynach.
Autopromocja.
Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
Tak?
No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
Serio? Też na wysokie kwoty?
Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Minister energii określił czwartkowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,95 zł, a oleju napędowego 7,26 zł. Matura z języków obcych nowożytnych dobiegła końca. Egzamin ten jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Mieli oni do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej maturzystów wybrało język angielski. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminów przekazał, że przebiegły one spokojnie, bez zakłóceń.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Ministerka Środowiska i Energii w Portugalii ogłosiła, że jeśli w tym kraju będzie brakować paliwa lotniczego, to Lizbona otrzyma wsparcie w jego dostawie z Brazylii. Takie oświadczenie miało zapewne uspokoić nastroje spowodowane blokadą ciśniny Ormus, no ale też prowadzi nas do problemu, którym zajmujemy się regularnie i do pytania, jak dużo w Europie jest jeszcze paliwa lotniczego. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No i od razu, czy informacje na temat napełnienia magazynów tym paliwem są w ogóle jawne?
One są przekazywane systematycznie przez Komisję Europejską i są one przekazywane zawsze w sposób rzetelny i uspokajający. Te informacje, które płyną z oficjalnych kanałów, mówią o tym, że zabezpieczenie jest. Trzeba też pamiętać, że nie jest to sytuacja, w której my dzisiaj czerpiemy tylko i wyłącznie z zapasów. Więc jeżeli słyszymy informację, że mamy zapasów paliwa lotniczego na 6 tygodni, to nie znaczy, że za 6 tygodni go zabraknie, bo nadal są dostawy paliwa i nadal stany zapasowe są w dużej części, przeważającej części nienaruszone. Być może, że w jakichś poszczególnych sytuacjach ktoś czerpie z tych zapasów, ale są one błyskawicznie uzupełniane.
No to skoro zapasy są uzupełniane i nie czerpiemy paliwa tylko z tych magazynów, to skąd w ogóle się bierze ta narracja, która pojawia się w mediach od kilku tygodni?
Według mnie to jest trochę tak, postraszmy, powiedzmy, że nic się nie dzieje i wywołajmy trochę temat i w sposób sztuczny promujmy się na tym temacie. Taki tekst pani minister wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę chce ona wybiec do przodu i pomimo tego, że nie ma kryzysu, mówi, jesteśmy przygotowani na kryzys i w razie jakby kryzys był, to się... Drodzy obywatele, nie bójcie, bo nasze działania są bardzo sprawne. Myślę, że jest to bardziej zabieg PR-owy niż rzeczywiście taki niezbędne działanie, które jest potrzebne na dzisiaj.
To szczerze mówiąc, trochę mi głupio w tym momencie, że wywołaliśmy pana do rozmowy na ten temat, ale skoro już jesteśmy, to porozmawiamy trochę o logistyce dostarczania tego paliwa lotniczego. Też biorąc pod uwagę, że ciśnina Ormus oczywiście jest kluczowa, jeśli chodzi o transport ropy na całym świecie, około 20% transportu światowych zasobów surowca rzeczywiście przepływa tamtędy. Skąd jeszcze w tym momencie Europa czerpie dostawy paliwa?
To są producenci zarówno europejscy. Pamiętajmy, że mamy w Europie potęgi, które korzystają z wydobycia tego surowca. Mówimy o imporcie również z innych kontynentów, właśnie wspomnianej Ameryki Południowej, z Afryki. Ten udział w Europie paliwa jest dużo niższy niż na przykład w Azji Wschodniej. Ale wracając trochę do pańskiego komentarza, ja się bardzo cieszę, że możemy o tym porozmawiać i trochę uspokajać tą sytuację, bo rzeczywiście myślę, że bez sytuacji, w której ten konflikt mocno eskaluje, Kryzys jest tylko i wyłącznie na dzisiaj źródłem fantastycznych zarobków firm handlujących paliwem po prostu.
O, duże są przebicia w tym momencie?
Ja myślę, że gigantyczne. To jest porównywalna sytuacja do sytuacji covidowej, która nagle wywołała kryzys paliwowy, a później okazało się, że takich zysków duże koncerny paliwowe nie notowały nigdy wcześniej. Myślę, że dzisiaj ta sytuacja jest bardzo podobna.
To porozmawiamy jeszcze o tym, w jaki sposób w ogóle lotniska są zaopatrywane w to paliwo lotnicze, bo kiedy słyszę o paliwie lotniczym i o magazynach, wyobrażam sobie jakąś ogromną operację logistyczną związane z tym, jak rurociągami to paliwo jest przesyłane do portów lotniczych, gdzie regularnie lądują, startują samoloty, trzeba uzupełniać, wlewać w nie te litry paliwa i zastanawiam się, gdzie się w ogóle te magazyny mieszczą.
Tak, tysiące ton paliwa każdego dnia. To jest system rurociągów czy dostawy paliwa, który dobrze jest, żeby był zawsze zabezpieczony podwójnie. I to, z czym mamy do czynienia w Mediolanie, to było uzależnienie się od jednego źródła i stąd jest to dzisiaj pokazywane jako potencjalne ryzyko, ponieważ tam tylko jedno źródło, jeden, że tak powiem, dostawca był obecny. Dostawy paliw poprzez właśnie te rurociągi, właśnie zwłaszcza w tych dużych hubach, które w Europie są największe, czyli Schiphol, czyli Frankfurt, Paryż czy Heathrow, to są lotniska, które są zaopatrowane przez kilku dostawców i mają kilka systemów rurociągów oraz duże magazyny paliwa, które też musi być w specjalny sposób przechowywane, paliwo lotnicze. To o tym też warto pamiętać. I jest to sytuacja znowu uniezależniona od lotnisk. W Polsce ta współpraca pomiędzy dostawcą paliwa lotniczego i tutaj największym takim dostawcą jest Orlen, a który jest, przypomnę, państwową spółką, a państwowymi spółkami, czyli lotniskami, wygląda dzisiaj bardzo dobrze i myślę, że też zauważymy w wynikach finansowych Orlenu bardzo dobrą poprawę, ale ta dobra współpraca powoduje, że nie ma takiego zagrożenia w Polsce, żeby tego paliwa po prostu zabrakło.
Bardzo dziękuję. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, był z nami. Samolotem do Włoch leci Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, o jego wizycie za chwilę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyjątkowy o polityce w Ameryce, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio rozpoczyna dziś wizytę we Włoszech i stolicy apostolskiej. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w dobie bardzo chłodnych relacji Waszyngtonu i Watykanu. Marco Rubio zapowiada podjęcie szczerej rozmowy. O czym?
Marco Rubio, jako jeden z katolików amerykańskiej administracji Donalda Trumpa, prawdopodobnie będzie chciał załagodzić to, co się wydarzyło między Donaldem Trumpem a papieżem, będzie chciał, żeby zbliżyć jakoś te stanowiska. Być może, zobaczymy, jakie instrukcje dostanie od prezydenta, będzie chciał, żeby papież trochę mniej ostro wypowiadał się na temat amerykańskiej administracji. Pytanie, czy papież Leon będzie skłonny, żeby współpracować w tym zakresie.
Jak to załagodzić? To znaczy, z takiego ludzkiego punktu widzenia, Marco Rubio powinien za swojego szefa chyba przeprosić.
Wydaje się, że tak. To jest taki schemat działania administracji Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump trochę naważy piwo, no to Marco Rubio musi pójść i to piwo wypić. On jest taką bardzo osobą cenioną w Europie. Cały czas jest jednym z najlepiej postrzeganych polityków wokół Donalda Trumpa, jednym z najlepiej postrzeganych przedstawicieli amerykańskiej administracji właśnie na Starym Kontynencie. I on właśnie, bazując na tych relacjach, które ma z europejskimi liderami, ale także ze stolicą apostolską, no ma sprawić, że to, co mówił Donald Trump, nie będzie powodowało jakichś głębszych uraz u swojego rozmówcy. Wydaje się, że to jest dokładnie takie działanie z zakresu damage control, że tutaj Donald Trump nawywijał, a Marco Rubio będzie starał się załagodzić sytuację i sprawić, że Stany Zjednoczone będą postrzegane cały czas jako ten partner, z którym do pewnego stopnia cały czas można rozmawiać.
Mówi pani, że Marco Rubio jest dobrze widziany na europejskich salonach. On się też wydaje politykiem skutecznym, biorąc pod uwagę, że na przykład firmował operację Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, a jakoś trochę się chowa, jeśli chodzi o operacje na Bliskim Wschodzie. Natomiast też chciałbym się zapytać, czy do czego Stanom Zjednoczonym w tym momencie potrzebny jest Watykan?
Przede wszystkim to jest kwestia wizerunku. Donald Trump bardzo trudno znosi to, że na świecie jest inny amerykański przywódca duchowy, który wypowiada się przeciwko temu, co robi amerykańska administracja. On potrzebuje papieża jako tego, kto pobłogosławi działania administracji, może nawet nie dosłownie, ale kto będzie, nie będzie publicznie wypowiadał się przeciwko amerykańskiemu prezydentowi. Więc pod tym względem Marco Rubio chce ten konflikt załagodzić i być może przeciągnąć do pewnego stopnia Leona na stronę amerykańskiego prezydenta, albo przynajmniej poprosić, żeby tak ostro nie krytykował Donalda Trumpa w światowych mediach czy w światowych wypowiedziach, no bo to szkodzi autorytetowi amerykańskiego prezydenta, więc pod tym względem musimy popatrzeć na to spotkanie i musimy też popatrzeć na to spotkanie jako na szansę nadrobienia tego złego wizerunku, który Donald Trump stworzył w kontekście Europy, bo w samych Włoszech tylko ostatni sondaż YouGov pokazuje, że tylko 7% Włochów pozytywnie ocenia Donalda Trumpa i nie jest to dobry wynik. To jest najgorszy wynik od czasów zaprzysiężenia na drugą kadencję i to pokazuje, że ta popularność samego prezydenta, jak i Stanów Zjednoczonych w Europie topnieje z każdym tygodniem.
To w ciekawej pozycji ustawia Giorgia Meloni, która do tej pory była uznawana za jedną z większych sojuszniczek Donalda Trumpa w Europie, a teraz biorąc pod uwagę jej przyszłość, wydaje się, że powinna i niuansuje trochę bardziej tę sympatię do Waszyngtonu.
Zdecydowanie tak. Wydaje się, że teraz to Donald Trump bardziej potrzebuje Giorgi Meloni niż ona Donalda Trumpa, bo Donald Trump stracił już ważnego europejskiego sojusznika Viktora Orbana i szuka kogoś nowego, więc być może odnowienie relacji z włoską premier jest jednym z ważniejszych celów wizyty Marco Rubio właśnie we Włoszech, bo Donald Trump potrzebuje tych europejskich liderów, którzy będą opowiadać się po jego stronie. Teraz nie ma za wielu osób stojących za nim. Pokłócił się przecież ostatnio z niemieckim kanclerzem, więc to dobrze pokazuje, że Donald Trump potrzebuje europejskich sojuszników, natomiast no, nie jest gotowy przyznać się do błędu, że być może nie docenił Europy jako partnera, więc wysyła Marco Rubio na taką misję, żeby trochę ciszej, trochę bez jakichś blasków reflektorów próbował naprawić te relacje tam, gdzie jest to możliwe.
Przecieków z administracji Białego Domu jest, z administracji waszyngtońskiej jest co niemiara, więc wracając jeszcze do papieża Leona XIV, zapytam, czy działania Donalda Trumpa wobec głowy Kościoła katolickiego są oklaskiwane przez jego najbliższych współpracowników? To znaczy, czy jednak jest dyskusja dotycząca tego, w jaki sposób Waszyngton powinien z Watykanem rozmawiać?
Na razie nie ma takiej bardzo dużego zerwania między amerykańskimi katolikami, którzy są w administracji Donalda Trumpa, a samym prezydentem. Oni, wybierając między papieżem a prezydentem, stoją po stronie prezydenta, którego służą. Więc to też dobrze pokazuje, że podejście do relacji z Watykanem jest kwestią przede wszystkim polityczną, a wiara odgrywa kolejne, drugie skrzypce. Więc do Donalda Trumpa Leon jest potrzebny, żeby wzmocnić pozycję samego amerykańskiego prezydenta i Waszyngton nie chce rozmawiać z Watykanem z pozycji klienta. Donald Trump uważa, że to Leon powinien być jego klientem, natomiast patrząc na to, jaką władzę ma papież, a jaką władzę ma amerykański prezydent, to Donald Trump znowu bardziej potrzebuje papieża Leona niż papież Leon Donalda Trumpa i wydaje się, że dlatego został wysłany Marco Rubio, który jest osobą, która potencjalnie może załagodzić, czy może coś załatwić dla Donalda Trumpa, niż gdyby został wysłany jakikolwiek inny przedstawiciel amerykańskiego rządu.
Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była z nami.
Bardzo dziękuję.
A dziś po południu Rada Polityki Pieniężnej ma ogłosić decyzję stóp procentowych o wysokości stóp procentowych na nadchodzący miesiąc. W studiu Wojciech Kowalik.
Kłaniam się.
EKG.
No i ekonomiści dość zgodnie mówią, że stopy procentowe zostaną w miejscu dziś. No i pewnie zostaną w miejscu przez dłuższy czas, o ile oczywiście gdzieś nie zajrzy w oczy perspektywa albo niebezpieczeństwo podwyżek stóp procentowych. Czy taki scenariusz jest możliwy i realny? O tym porozmawiamy po 12:40. EKG, ale jeszcze oczywiście zerkniemy na rynki, na których, no właśnie, spojrzę, ropa naftowa $100 za baryłkę. Dawno nie widzieliśmy takiego, no niby wysokiego, ale niskiego w porównaniu z tym, co było jeszcze niedawno, poziomu cen ropy naftowej. Na rynkach generalnie euforia, na giełdzie, na walutach. Wszystko z powodu Iranu i Bliskiego Wschodu.
No o tym, co słychać w cieśninie Ormus, będziemy mówili w TOK 360 po 13:20, ale na razie EKG i Wojciech Kowalik o 12:40.
Reklama. Yeah, mój recyklomat u mnie na rogu. U mnie na rogu moja Biedronka, mój recyklomat.
użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję, o, 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 nie zatrzymuj się, o, 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 niech trwa cykl, o, użyj, oddaj, powtórz. Odbierz kaucję, kaucję, o, 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 o. Blisko ciebie, w twojej Biedronce, idź do Biedronki, odbierz kaucję, yeah.
Opakowania zawsze zwracam w Recyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W Nowej Polityce łatwo gang rozbił bank. Jak najlepiej wydać 280 milionów. A także Bezsenna Polska, Sekrety Bielana, Humbak Celebryta, Burza w PiS, Wakacje w niepewnych czasach, 60 lat czterech pancernych. Nowa Polityka już w sprzedaży. Również na polityka.pl.
Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?